Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Niech przez słowa Ewangelii zostaną wymazane nasze grzechy. Bracia i siostry, słowa Ewangelisty Łukasza, przez które głosi wystąpienie poprzednika Jezusa, Jana Chrzciciela, przypominają bardziej lekcje historii, aniżeli fragment Ewangelii, do którego przywykliśmy. Tylko w kilku wersach wspomnianych jest nie mniej, lecz 7 osób z historii, które w tamtym czasie decydowały o losach ludzi i ciągu historii ludzkości. Począwszy od Cezara Tyberiusza, który był absolutnym władcą tamtejszego świata, poprzez jego namiestnika w Judei, Poncjusza Piłata, aż do wielkich żydowskich kapłanów Annasza i Kajfasza, wspomnieni zostali wszyscy znaczący ludzie, którzy sprawowali władzę państwową i religijną w tamtym czasie. Co Łukasz chce przez to osiągnie? Zwykle mówi się, że on bardziej niż inni ewangeliści przedstawiał wydarzenia historyczne w swoim pisaniu i w ten sposób chciał pojawienie się Jezusa, względnie w tym przypadku wystąpienie jego poprzednika Jana Chrzciciela, umieścić w ramach historycznych i w ten sposób początki Nowego Testamentu przedstawić jako znaczące wydarzenie historyczne tamtych czasów. Bez wątpienia to prawda, ale Łukasz chce o wiele więcej. On swoich czytelników chce ostrzec o tym, że istnieje głębsza rzeczywistość, aniżeli to, co człowiek dostrzega oczyma. Istnieje niewidoczna strona historii ludzkości, która ważniejsza jest od tego, co jest wcielone w mocarzach tego świata, ich królestwach i cesarstwach. Wspominając tych mocarzy, którzy w czasach, gdy pisze Łukasz, około 80 roku, mało kto o nich pamięta, ponieważ dawno zmarli. On chce podkreślić, że sprawy historii ludzkości nie są kierowane ludźmi, lecz tym zajmuje się sam Bóg. Wchodząc na scenę tego świata, występując bez żadnej siły, którą wcielają ci mocarze, Bóg porusza dla ludzkiego oka ciężko widoczne przemiany i procesy, które w ogólnej historii ludzkiej realizują swą własną historię zbawienia. Wszystkie wyliczone imiona są w istocie widocznymi kulisami na scenie świata, na której poprzez wystąpienie Jana dojdzie do pierwszego aktu dramatu zbawienia ludzkości, co wydarzy się cicho, niezauważalnie, a mimo to tak potężnie i skutecznie. Jan nie pojawił się ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym dużym mieście tamtejszego świata, lecz daleko od oczu ludzi na pustyni. Mimo to nie został niezauważony. Jego słowo odbiło się głębokim echem i poruszyło tłumy. Herod w istocie mógł wtrącić go do więzienia, ściąć mu głowę, ale nie mógł go uciszyć. Prorocki głos Jana okazał się mocniejszy i potężniejszy od miecza Heroda. W jeszcze większej mierze powtórzy się to z Jezusem i Jego wystąpieniem w roli głoszącego Królestwo Boże. On również nie występuje tam, gdzie wedle logiki ludzkiej można by oczekiwać Mesjasza Bożego w świątyni jerozolimskiej, która była centrum religii żydowskiej, lecz daleko na północy w pogańskiej Galilei. Piłat odsunie go jeszcze okrutniej, aniżeli Herod uczynił to z Janem, ale nie uda mu się zatrzymać zwycięskiego chodu jego Ewangelii. Bracia i siostry, starając się Janowi Chrzcicielowi wyznaczyć miejsce w historii zbawienia i umieścić go we właściwej relacji wobec Jezusa, który przyjdzie po nim i który sam mówi, o którym sam mówi, że jest większy od niego, ewangelista Łukasz, jak widzimy, sięga do Starego Testamentu, konkretnie do wielkiego proroka Izajasza, który mówi o zbawieniu i Zbawicielu. On dosłownie przedstawia słowa Izajasza, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Słowo proroka, które przez wiele stuleci żyło niczym wizja i obietnica, w określonej chwili historii ludzkości, jak widać, staje się rzeczywistością, realizując swoją własną, niewidoczną, ale potężną, niemożliwą do powstrzymania historię zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Pustynia jako miejsce, gdzie występuje Jan, w sensie dosłownym, nie odpowiada faktycznemu stanowi, ponieważ Jan głosił najczęściej na wybrzeżach Jordanu. Można by mówić o krawędzi pustyni żydowskiej, bo na krawędzi tej pustyni przepływała rzeka Jordan. Lecz wyraz pustynia w słowach Izajasza dla ewangelisty ma głębokie znaczenie, dlatego szczególnie to podkreślił. W Nowym Testamencie pustynia jest miejscem spotkania z Bogiem, ale również miejscem pokusy, którą można pokonać jedynie z pomocą Bożą. Nie jest daleko myśl o pustyni jako miejscu wyboru narodu wybranego, na drodze ku ziemi obiecanej. Dla nas, współczesnych słuchaczy Ewangelii Łukasza, słowo Izajasza, w którym dominuje obrazowa mowa o krętych ścieżkach wyboistych, mówi to, co do tamtejszych słuchaczy. Wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. W czasie przed Bożym Narodzeniem wszystkie miasta europejskie są udekorowane światłami i dekoracjami. Ale to nie światło, jakie przygotowuje nam Pan i do czego wzywa nas Jan. W tych blaskach niestety nie słychać prorockiego głosu Jana, który powie współczesnemu człowiekowi, że nie może być Zbawicielem sam dla siebie, lecz zbawienie może przyjąć z ręki Boga. Żaden inny kontynent nie uczynił tak wiele w realizacji materialnego błogostanu jak Europa. A każdego dnia staje się dla nas bardziej jasne, że człowiek jest daleko od szczęścia, którego tak bardzo pragnie. I właśnie w najbogatszych krajach jest najwięcej samobójstw, niewierności w małżeństwie, rozwodów, uzależnień od różnych nałogów. Wszystko to jest znakiem tego, iż Bóg jest jedynym źródłem szczęścia i radości człowieka i że nikt nie może się go wyrzec bez ciężkich następstw dla siebie, swego życia i własnego szczęścia. Człowiek, który ma Boga, nawet gdy wszystko straci, wszystko, co pozyskał, nie jest zrozpaczony i nieszczęśliwy, bo zachował to, co najważniejsze. Dobrze pamiętam pewne spotkanie w Zagrzebiu, kiedy podczas wojny domowej miasto Vukovar przeżywało swoją kalwarię. Byłem świadkiem przybycia matki z trójką małych dzieci do Zagrzebia, gdy jej miasto upadło. Ona została bez męża, dzieci bez ojca. Opowiadała o strasznych rzeczach, które przeżywała kilka miesięcy wcześniej z dziećmi w piwnicy bez ogrzewania, jedzenia i wody. Mówi, że wbrew temu, co przeżyli, najtrudniej było wyjechać i porzucić dom. Ale w tej jej historii nagle pojawia się coś bardzo mocnego. Ona kontynuuje. Rozglądasz się wokół siebie i widzisz, że wszystko jest zniszczone. I gdybyś chciał coś zabrać, nie masz co. Wtedy poczułam w sobie jakąś niewiarygodną pewność i cichy głos, który mówi: oni nie mogą zniszczyć ci nigdy tyle, ile Bóg może ci dać. Tak opowiadała kobieta, dla której Bóg był w życiu wszystkim, a Bóg okazał się wiernym i potężnym właśnie w najtrudniejszej pokusie jej życia. Dlatego również dziś, bracia i siostry, obrazowo mówiąc słownikiem Jana, należy wyjść na spotkanie z Bogiem, który przychodzi i który pragnie dać nam siebie jako źródło szczęścia i radości, by uczynić nas wszystkich szczęśliwymi. Należy wyrównać wyboiste ścieżki i umożliwić mu spotkanie. W skruszonym spotkaniu z samym sobą i szczerą spowiedzią, stając twarzą w twarz ze swoimi grzechami, które czynią nasze życie krętym i wyboistym dla Boga i człowieka. Dlatego w tym czasie Adwentu niech głos Jana nie ucichnie i niech nie przestaje nas wzywać, abyśmy wyszli na spotkanie z Panem wytrwale, prostując ścieżki naszych grzechów i zaniedbań i zrównając pagórki naszej pychy.